Nie zabraknie pieniędzy na programy społeczne i socjalne, zapowiedział w Łomży wicepremier Morawiecki. Rośną wpływy z podatków. Czy to dobrze, tylko dobrze, czy jest też druga strona medalu? Uchodźcy. Temat wraca. Będziemy też mówić o tym, czy PiS odkłada walkę z wymiarem sprawiedliwości. A w programie poseł Jacek Żalek z Polski Razem, klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Szczepan Barszczewski, szef regionalny partii Wolność.
Witam.
Kłaniamy się. I Piotr Kusznieruk, przewodniczący SLD w województwie podlaskim.
Dzień dobry panu, dzień dobry
serdecznie. Zaczniemy i pewnie te tematy gospodarcze nam zdominują naszą dzisiejszą rozmowę od tego, o czym mówił wicepremier Morawiecki, zapowiadając podczas konferencji w Łomży, że koniec z budową akwaparków, koniec z budową stadionów, wszystkiego tego, co przynosi tylko i wyłącznie koszty, ale pieniędzy na sprawy społeczne nie zabraknie. Cieszymy się? Pan poseł Jacek Żalek.
Ja bym wolał, żeby na wszystko nie brakowało pieniędzy, ale oczywiście to byłaby idealna sytuacja.
To w innym życiu i wtedy ciągle byśmy żyli w raju, panie pośle.
I dlatego pozwalam sobie na taki dobry humor, bo i tak jest z uwagi na to, że te wskaźniki bezrobocia są bardzo obiecujące. Jest ono najniższe od tych przemian w 1989 roku. A to znaczy, że jeżeli jest praca, to też można zarobić, a jeżeli obywatele są w stanie samodzielnie się utrzymać, to wtedy państwo rzeczywiście może myśleć i mam nadzieję, że będzie myślał o rozsądnych wydatkach, czyli nie o fajerwerkach, tak żeby wzbudzić tylko i wyłącznie poklask, czyli tak rozumiem te inwestycje, które miały...
To zaraz opozycja powie, że 500+ to fajerwerki.
Wszystko zależy od punktu widzenia. Jeżeli przyjmiemy, że dramatem jest to, co się dzieje w demografii i że stopień ubóstwa dotykający tysięcy dzieci to nie jest wyzwanie, to wtedy możemy to potraktować jako fajerwerki. Jeżeli przyjmiemy, że nie możemy dopuścić, żeby ubóstwo było niemalże powszechnym zjawiskiem w przypadku rodzin wielodzietnych i projekt 500+ w ponad 90% wyeliminował to zjawisko skrajnej biedy, to nie są to fajerwerki, tylko to jest po prostu zwykła konieczność. Ja bym chciał, żeby były w każdym mieście akwaparki. Chciałbym, żeby był w każdym mieście stadion z prawdziwego zdarzenia, lotnisko, ale my musimy patrzeć na takie inwestycje nie z punktu widzenia tego, co byśmy chcieli, tylko na co nas stać. Być może warto poczekać na akwapark, na który nie stać nas po prostu, a wybudować dobry basen. Być może zamiast wielkiego stadionu, na który nas po prostu nie stać, wybudować
coś, co przynosi
wybudować kort, na którym będą młodzi Polacy mogli uczyć się grać w tenisa i spędzać wolny czas. Więc to jest kwestia proporcji, to jest kwestia możliwości, to jest kwestia uczciwego, rzetelnego gospodarowania mieniem publicznym. Ja myślę, że pan premier posługiwał się tym przykładem po to, żeby zderzyć dwie rzeczywistości. Rzeczywistość a trochę populistycznego, ale takiego przekonania, że każdy samorządowiec musi się czymś wykazać, najlepiej wydać efektownie te pieniądze i po co budować lokalne drogi, a skoro
nie, no, drogi
nikt tego
trzeba
nie
budować,
widzi...
bo to jest kwestia ale tego, że to drogi oczywiście też przynoszą teoretycznie
nie,
tylko koszty,
ale... Ja mówię ale nie o drogach, ja nie mówię o drogach
środkiem do osiągnięcia
ekspresowych, ja mówię o zwykłych lokalnych drogach, w których są dziury, ewentualnie które po prostu są drogami gruntowymi albo nie ma w nich kanalizacji. I to są inwestycje, które docenią tylko ci mieszkańcy, którzy tam mieszkają.
Chcielibyśmy państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo jakoś tak się składa, że jak mamy program radiowy, to w Polsce albo na świecie coś ważnego się dzieje. W tej chwili trwa konferencja prasowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. My jej nie słyszymy, oglądamy jej w telewizji, czytamy tylko to, co jest na pasku. Jeżeli dobrze rozumiem, i tu cytat, podtrzymamy zasadę dwóch kadencji w samorządach, ale odłożoną w czasie, czyli Prawo Prawo i Sprawiedliwość może jednak nie forsować tego pomysłu, żeby tę kadencję ukracać już w tej chwili, tak? Czyli nie pozwolić startować tym, którzy mają wójtom, burmistrzom czy prezydentom, którzy mają ze sobą ponad dwie kadencje. Zaraz będziemy to państwu uzupełniać, ale teraz jeszcze o podatkach. Szczepan Barszczewski.
Pan redaktor na początku zapytał o programy społeczne, programy socjalne i można powiedzieć, że w kontekście wypowiedzi wicepremiera Morawieckiego no jest teraz w komfortowej sytuacji, bo gdzieś tam jakieś akwaparki, stadiony zostały obudowane i może...
I nie musi.
I może teraz społeczeństwo urabiać, czy też zachęcać do Prawa i Sprawiedliwości tym, że oto Polacy coś dostaną. A tymczasem musimy sobie odpowiedzieć i powiedzieć wyraźnie może, tak, że Polacy tak długo nic od rządu nie dostaną, dopóki temu rządowi czegoś nie dadzą. A tak naprawdę Polacy rządowi dają pieniądze. Bo żaden rząd nie ma swoich pieniędzy, ma tylko te pieniądze, które zabierze w podatkach od Polaków, od obywateli. Tych podatków jest już w Polsce kilkanaście. Fiskalizm jest coraz bardziej postępujący.
Ale jeżeli wierzyć w te dane, które teraz spływają o łataniu tych luk, dziur w podatkach, chociażby w VAT-ie, tak, to można by było powiedzieć, że rządzący niezależnie od ugrupowania wcześniej sami się zakiwali. I stopień skomplikowania prawa fiskalnego jest tak duży, no, że te luki się pojawiają. Natomiast no, trwa uszczelnianie. Nie wiem, cieszymy się z tego, czy nie?
Zgadza się, panie redaktorze, zgadzam się z tym, że mogło dojść do jakiegoś uszczelnienia. Faktycznie wpływ z tych podatków jest tylko większy, tylko musimy sobie odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. No, cała machina urzędnicza poszła na walkę z patologicznymi sytuacjami, mechanizmami w gospodarce.
No,
I dobrze. Tylko odpowiedzmy sobie szczerze, że tak, ani Prawo i Sprawiedliwość niczego nadzwyczajnego nie zrobiła, bo po prostu idzie w kierunku takim, żeby wszyscy płacili tak samo te podatki, żeby byli de facto równi wobec prawa, a z drugiej strony kontynuuje politykę fiskalną poprzednich ekip w tym kontekście, że tak naprawdę nie upraszcza tego prawa, o czym pan redaktor też powiedział, prawda? To prawo cały czas jest tak samo skomplikowane, a tymczasem kierunkiem i drogą do rozwoju Polaków, Polski, do bogacenia się nie jest jakaś dotacja, subwencja, zasiłek, tylko Polacy po prostu powinni coraz mniej płacić podatków po to, żeby mogli właśnie się bogacić. I tutaj w nawiązaniu do wypowiedzi pana posła, pan poseł powiedział o tym, że jest dobrze, bo spada bezrobocie. No okej, rząd się chwali tym, że to bezrobocie obecnie wynosi 8,6%. Powiedzmy sobie jednak, że w 2010 roku to bezrobocie wynosiło 12,4%. Mamy różnicę około 4%. Ale nie w procentach jest rzecz, tylko rzecz jest w kwotach, liczbach bezwzględnych. To znaczy w czym? W 2010 roku zatrudnionych, pracujących było 16 milionów 100 tysięcy Polaków, a teraz jest niewiele więcej, bo 16 milionów 300 tysięcy Polaków. I trzeba oczywiście zastanowić się, skąd to się bierze, co jest tego przyczyną. Otóż między innymi przyczyną takiego stanu rzeczy jest chociażby emigracja. Polacy nie emigrują dlatego z Polski, nie emigrowali z Polski, że było tak dobrze, tylko dlatego, że było tak źle i szukali swojego miejsca na ziemi. I niezależnie od tego, czy najwyższe władze państwa i władze sprawujące, partii sprawującej władzę pojadą do Anglii czy gdziekolwiek indziej spotkać się z Polakami, to ci Polacy zwyczajnie nie wrócą, bo widzą, co tutaj się dzieje i że brak jest możliwości realnego rozwoju.
Oczywiście nie wystarczy powiedzieć wracajcie, bo tak i tak wam powinno podpowiadać serce Polaka.
No tak, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, jeżeli pan Morawiecki zapowiada to, co zapowiada ostatnio bodaj w Łomży nawet, że oto programy społeczne, socjalne, no to najpierw pozwólmy Polakom się bogacić. Polacy nie będą się bogacili tylko przez to, że rząd zapowie rozwój no, jakiegoś programu socjalnego. Ale jak można się bogacić w sytuacji, kiedy Polakom zabiera się ogromne pieniądze właśnie w podatkach? Te podatki trzeba zmniejszyć po to, żeby Polacy mieli więcej więcej kapitału, więcej pieniędzy i to będzie wyrażeniem
bogactwa. Polakom zawiera, czy to faktycznie pierwszym po prostu jest zrównanie tego, tej sprawiedliwości społecznej? No na ten temat to chyba najlepiej, jakby powiedział przedsiębiorca Piotr Kusznieruk.
Znaczy ja jeszcze chciałem wrócić do wypowiedzi pana Morawieckiego. Otóż Polska w okresie przemiany ustrojowej przez 14 lat nie inwestowała w infrastrukturę społeczną w momencie, kiedy większość Europy inwestowała w tą infrastrukturę społeczną. W 2004 roku, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, Unia Europejska realizując swoje programy operacyjne i wyrównanie procesów społecznych wewnątrz państw wchodzących do Unii Europejskiej, zauważyła tą dziurę i postanowiła to dofinansować.
Ten Fundusz Społeczny, tak?
Europejski
na budowę społeczeństwa obywatelskiego i tak dalej.
Europejski Fundusz Społeczny. Otóż te słynne aquaparki nie były w większości budowane za pieniądze obywateli i za nasze podatki, tylko w dużej części była to dotacja europejska do infrastruktury. W związku z tym dzisiaj ta dotacja europejska się kończy i pan Morawiecki zapowiada stwierdzenie, że koniec z budową akwaparków. No faktycznie koniec, bo się skończyły fundusze społeczne na budowę akwaparków, bo ta część została wyrównana i dzisiaj samorządy, które miałyby samodzielnie udźwignąć procesy związane z budową bardzo kosztownych, drogich obiektów, same tego nie udźwigną, więc myślę, że na kilkanaście lat mamy ten proces zamknięty, ale dofinansowanie z pieniędzy Unii Europejskiej tego typu infrastruktury sportowej, infrastruktury społecznej spowodowało, że koszty użytkowania dla obywateli zmalały. W związku z tym obywatelom w niektórych małych miastach, mniejszych albo większych, żyje się po prostu łatwiej. Tańszy jest bilet na basen, tańszy jest bilet do aquaparku, mamy ścieżki rowerowe, mamy boiska, mamy stadiony, ta infrastruktura w naszym kraju zostanie. W związku z tym to jest czynnik, że tak powiem, pozapodatkowy, który wpływa na jakość życia.
Z punktu widzenia budżetów samorządów to jest kosztochłonne.
Jest kosztochłonne utrzymanie, ale w tym momencie, kiedy należałoby dodać do siebie dwa czynniki, czyli utrzymanie tych obiektów plus ewentualną spłatę kredytu zaciągniętego na budowę tego obiektu, to koszty dla obywateli byłyby wręcz nieznośne. W związku z tym całe szczęście, że w poprzednim okresie zauważono tą lukę i to zostało dofinansowane z Unii Europejskiej. Samorządy skutecznie to wykorzystały w dużej części, wybudowały te obiekty i dzisiaj te obiekty zostały dla obywateli. Z tych obiektów korzystają szkoły na przykład, które zajęcia sportowe dla dzieci prowadzą nie na sali gimnastycznej, tak jak to w moich czasach bywało, tylko po prostu dzieciaki idą sobie na basen, który nie jest zbyt kosztowny dla samorządu. Więc to jest bardzo ważna sprawa. Jeśli chodzi o zobowiązania podatkowe, no to w przypadku wypowiedzi pana Morawieckiego, no powiem w ten sposób. Faktycznie bardzo korzystnym czynnikiem jest uszczelnienie systemu związanego ze ściągalnością podatków i te podatki należy płacić. Jedyne rzeczy, które mnie w tym wszystkim niepokoją, to jest ostatnio zapowiedziana przez rząd informacja, że zostanie stworzony specjalny urząd skarbowy do obsługi dużych przedsiębiorstw. To znaczy, że przedsiębiorcy mali, drobni i duzi przestaną być zrównani w standardowej obsłudze podatkowej związanej z lokalnymi urzędami skarbowymi, tylko stworzy się jeden urząd skarbowy dla dużych.
Już teraz zdaje się pewne sprawy są załatwiane. To nie powinno się tak jakoś, jak to się mówi, przepraszam, zabrakło mi słowa, są bardziej specyficzne, tak?
Nie powinno generalnie tak być. System podatkowy powinien być jeden dla wszystkich przedsiębiorców. Tak samo powinni być traktowani mali przedsiębiorcy, tak samo powinna być traktowana działalność gospodarcza, tak samo powinny być traktowane spółki i tak samo powinny być traktowane duże koncerny, które funkcjonują na rynku polskim. Wydzielanie tych koncernów przy jednoczesnym bałaganie w interpretacji przepisów skarbowych i niejednolitości przepisów skarbowych, że dany urząd wydaje w jednym miejscu interpretację korzystną dla przedsiębiorcy, ale w drugim województwie ta interpretacja jest już przestępstwem, bo interpretacja lokalnego urzędu skarbowego.
To prawda, jest to około 200 wniosków do izb skarbowych o interpretację. To są wnioski od przedsiębiorców. Jak to w przypadku skarbówki? Oni są bardzo hermetyczni, nie ujawniają, czy to dotyczy dużych pieniędzy, czy dużych podmiotów.
Więc ta sytuacja zaczyna być trudna, nieprzejrzysta, niejasna. W związku z tym jasnym czynnikiem jest przede wszystkim udrożnienie systemu skarbowego poprzez ściąganie tych podatków. I tutaj być może czynności Morawieckiego są bardzo dobre, ale bardzo niekorzystne jest selektywne działanie na przedsiębiorców poprzez tworzenie specjalizacji w urzędach skarbowych, bo to znaczy, że podatki i przepisy nie dotyczą wszystkich jednakowo. One dotyczą poszczególnych grup w zależności od systemu interpretacji.
Raczej dotyczą i świadczą o tym, że te podatki są właśnie tak bardzo skomplikowane, bo państwo potrzebuje wyspecjalizowanych urzędników i urzędów skarbowych. I to jakby potwierdza tu moją tezę z poprzedniego.
Zgadzam się.
No, ale oni przecież nie wyspecjalizowali się w jeden kwartał, tylko dostali takie zadania, a nie inne.
Widocznie aparat skarbowy, skarbówka dostrzega właśnie potrzebę tej specjalizacji coraz bardziej, żeby przysporzyć środków do budżetu. Dostrzegają szereg mechanizmów prowadzących do tego, że grupy przestępcze tak widzą możliwość swoistego, że tak powiem, zarabiania na podatkach.
Pojawiają się takie przykłady, że Orlen czy Lotos zwiększają swoje obroty o 20%. No to jest, czy ponad 20%, to jest ogromna w skali jakby tego, co się działo wcześniej. Informacja.
Jeżeli takie dane potwierdzą się, to jak najbardziej bezwzględne postępowanie podatkowe dotyczące ściągalności VAT-u, dotyczące przestępstw paliwowych jest w tym zakresie wskazane.
To by świadczyło o tym, że nagle ktoś przypomniał sobie, że musi naprawdę kupić paliwo z legalnego źródła, o najlepiej od polskiej spółki.
Jeszcze raz, panie redaktorze, państwo jest w stanie reagować, tak samo jak w wymiarze skarbowym, na to, co się w gospodarce, w rzeczywistości, w życiu dzieje. I o ile za poprzedniej władzy rozwinęły się grupy, mechanizmy, że tak to powiem, wyłudzające podatek VAT w związku z obrotem paliwami, to tak jestem więcej niż pewien, że niedługo pojawi się jakieś inne intratne źródło do zarabiania i wyłudzania pieniędzy również.
To nie ma dla nas nadziei z tego, co pan mówi.
Ale ja jestem konsekwentny w swojej wypowiedzi, panie redaktorze, i kontynuuję to, co wcześniej powiedziałem. Mianowicie prawo podatkowe jest tak strasznie zagmatwane, że z jednej strony skarbówka widzi potrzebę specjalizacji, a z drugiej strony nie mam co do tego złudzeń, że będą powstawały coraz to nowe mechanizmy wyłudzające środki finansowe, pieniądze z budżetu państwa i będzie to tak długo, jak długo ten system fiskalny będzie tak skomplikowany.
Skoro jest materia, zawsze znajdzie się jakiś atak hakerski. Pozwólmy posłowi Żalkowi odnieść się do tego, czy jest szansa na prostsze prawo i czy w ogóle jest wola polityczna na coś takiego.
Jest, ale nie można się zgodzić z taką tezą, że to dopiero teraz powstał problem. Nie, problem bardzo skomplikowanego prawa, bo w zakresie w zasadzie podatków niewiele się zmieniło. I o to możemy mieć pretensje, że chcielibyśmy, żeby to prawo było dużo bardziej przejrzyste, żeby zwykły przedsiębiorca mógł sobie poradzić bez profesjonalnej obsługi prawnej w takim zakresie, w jakim po prostu może legalnie prowadzić działalność. Nie w takim, jak chce optymalizować wydatki, tak? Bo to jest ten problem między optymalizacją a złodziejstwem. Mamy regularnych złodziei, którzy po prostu okradają, byli do tej pory bezkarni. I mieliśmy przedsiębiorców, którzy posługując się odpowiednimi interpretacjami unikali płacenia podatków. Z reguły ci przedsiębiorcy byli karani, a złodzieje byli bezkarni. I to był właśnie problem. Być może ta specjalizacja jest właśnie potrzebna, bo żeby w te sidła nie wpadali zwykli przedsiębiorcy, którzy po prostu interpretując tak, a nie inaczej przepisy, nie chcą płacić wyższych podatków. To jest normalne. Chcą unikać płacenia podatków, jeżeli tylko mogą, ale są przekonani, że działają zgodnie z prawem. A tych, którzy ewidentnie oszukują, dopuszczając się przestępstw. I mam nadzieję, że skarbówka znajdzie czas na przestępców, a będzie skłonna do tego, żeby te interpretacje wydawać na tyle zrozumiałe, żeby zwykli uczciwi przedsiębiorcy nie byli później szykanowani, czy mieli problemy z
niepokojami.
Skarbówka znajduje czas na wszystkich, zdaje się, bo z tego, co rozmawiam z przedsiębiorcami, oczywiście nie jest to w żaden sposób miarodajne, bo nie przeprowadzamy sondaży. To wyjątkowo często pojawiają się samochody, które na przykład kontrolują towary, ich zasadność, ich legalne źródło jakby zakupu i dokąd jadą. No, takie są fakty.
Niepokojącym zjawiskiem są stwierdzenia wicepremiera Morawieckiego, który mówi wręcz o wyciśnięciu z systemu podatkowego większych kwot, bo to nie jest stwierdzenie chyba prawidłowe do przedsiębiorców. To znaczy ilość podatków w systemie gospodarczym w naszym kraju jest ewidentna. Moim zdaniem premier Morawiecki powinien się skupiać na stworzeniu systemu ożywienia gospodarczego w tym czasie, który przyniesie zwiększone obroty gospodarcze, a co za tym idzie, przyniesie też zwiększone przychody budżetowe w postaci podatków.
To już pani premier się tym zajmuje, bo ostatnio rozmawia z Chińczykami na szczycie dotyczącym budowy jedwabnego szlaku Tomżonki, czy...
Myślę, że to jest wyłącznie mechanizm...
Przez kogokolwiek, kiedykolwiek, bo tutaj nie wartościujemy.
To jest w zasadzie mechanizm taki, że myślę, że tutaj problem polega na czymś takim, że to jest wyłącznie transfer dóbr z Chin do Europy Zachodniej albo do bardziej rozwiniętych rynków. Polska w tym zbyt słabo uczestniczy i zbyt słabo uczestniczyła budowa jedwabnego szlaku przez Chińczyków jest, że tak powiem, priorytetem dla chińskiej gospodarki. Oni chcą zacieśniać współpracę z Europą, bo to jest najbogatszy
dobrze
rynek.
Dobrze współpracować z silnym i dużym.
Dobrze. Poza tym tak naprawdę Chińczycy jako państwo bardzo skutecznie wspomagają swój eksport poprzez dotowanie inwestycji czy przedsiębiorstw, które sprzedają na obce rynki, bo sami borykają się z problemem związanym ze spadkiem intensywności wzrostu gospodarczego Chin. W związku z tym korzystają na przykład z 3-letnich nieoprocentowanych kredytów, które są dawane dla przedsiębiorstw, które dokonują inwestycji na terenie poza obszarem Chin. W związku z tym one są bardzo konkurencyjne w tym
ponoć
zakresie.
Powinniśmy się obawiać filozofii, no ale ta filozofia, poza tym mamy też innego dużego patrona z drugiej strony globu. On raczej chyba nie pozwoli na jakieś bardziej zaawansowane ruchy, no ale zobaczymy. Oczywiście rozmawiać trzeba. Natomiast wracając do naszych spraw podatkowych i uszczelnienia luki nie tylko VAT-owskiej, ale głównie, to jeżeli Ministerstwo Rozwoju mówi o tym i finansów, że te pieniądze to jest skala około 30 miliardów złotych, to już konkuruje z rocznymi wydatkami, w sumie wydatkami funduszy unijnych. To dobrze.
A jeszcze lepiej by było, gdyby w ślad za taką skutecznością rządzących poszło właśnie obniżenie obciążeń fiskalnych, bo to by pokazało, że tak naprawdę potencjał, jaki tkwi w Polsce i Polakach, potrafi poważnie wpłynąć na rozwój i bogacenie się Polski. A jednak nie, no, pozostajemy tylko i wyłącznie przy tym, że z tych podatków ściągamy coraz więcej. Ale jeżeli ściągamy coraz więcej z podatków, to jeszcze raz powtórzę. Ściągamy to właśnie też z Polaków. Polacy tak naprawdę tworzą w całości finanse, budżet państwa, bo państwo samo z siebie niczego nie ma, chyba że dodrukuje zwyczajnie pieniądze, ale wtedy te zarobki każdego Polaka poprzez dodruk pieniądza przez państwo
znacznie słabną. Wtedy te 30 miliardów nie okażą się już 30 miliardami.
Chciałem zwrócić
tylko
uwagę,
20 na przykład.
Chciałem zwrócić uwagę, że w Polsce była już podobna sytuacja związana z obniżeniem opodatkowania przedsiębiorstw. Rząd Leszka Millera obniżył CIT, jeśli chodzi o podatki. Został znacząco zmniejszony i to spowodowało po 2003-2004 roku znaczące ożywienie gospodarcze, które trwało przez dłuższy okres czasu i pozwoliło
2005-2007 rok korzystał z tego.
Ale co więcej jeszcze, to jest paradoks, że uchodzący za lewicowy rząd Leszka Millera w przedmiocie wolności gospodarczej zrobił znacznie więcej niż Platforma Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość uchodzące z kolei za prawicowe ugrupowanie. Posłużę się jeszcze jednym przykładem.
Dziękuję za wsparcie.
A mianowicie, to trudno mówić o wsparciu, aby ten kierunek tak naprawdę był zachowany przez jakiekolwiek ekipy, które, nie wiem, niech by się nawet nazywały lewicowymi, byleby tą drogą szły.
Byliście w stanie pójść w koalicji,
dywagowanie, które tutaj nie ma racji bytu. Natomiast ja bym chciał posłużyć się innym przykładem. Wspomniany rząd również swego czasu obniżył istotnie stawkę podatku akcyzowego na alkohol, co to spowodowało zmniejszenie przestępczości w
kontrabandach tak zwanych, a jednocześnie bodaj dwukrotny wpływ z tego podatku, dwukrotnie większy wpływ z tego podatku właśnie do budżetu. To pokazuje, posługując się tym przykładem, że obniżenie podatków tak naprawdę wpływa na zwiększenie nawet wpływów do budżetu, a nie co sugerować by mogło, że przez obniżenie podatków tych pieniędzy w budżecie.